co w prawie piszczy.
Jesteśmy z powrotem, proszę Państwa, i mówimy o tym, co ma być istotą tej formacji seminaryjnej. Powiedzieliśmy, od tego zaczęliśmy, celebracja eucharystyczna, ale ten sam kanon wspomina jeszcze w kolejności oczywiście odpowiedniej liturgię godzin i nabożną cześć dla Najświętszej Maryi Panny i tutaj oczywiście z imienia i nazwiska pojawia się różaniec. To też ważne elementy.
Oczywiście, to jest też coś, do czego po części kawalni będą zobowiązani. No, każdy składa ślubowanie, że będzie sprawował liturgię godzin. To jest akurat rzeczywiście obowiązek kapłański. Te pozostałe elementy, widzimy też formułę, powinni, prawda? No, nie ma tutaj wprost takiego elementu zobowiązującego, ale jest wskazanie, że jeśli ktoś chce no, służyć w kościele, jako posługiwać jako kapłan, no to powinien mieć też katolicką duchowość, a niewątpliwie ta katolicka duchowość powiązana jest nierozerwalnie z kultem Najświętszej Maryi Panny. No a jeśli myślimy o Matce Bożej, no to cóż nam pierwsze przychodzi na myśl? No,
jeśli nie różaniec,
tak? Choć z drugiej strony podkreślamy, że jest to różaniec modlitwą chrystocentryczną, nie mariocentryczną, ale mimowolnie kojarzy się z kultem Matki Bożej.
No i tu właśnie o tym duchu modlitwy, którego nabywają w ten sposób alumni, czytamy. No i oczywiście też otrzymują umocnienie własnego powołania, no bo jednego bez drugiego nie ma. Mamy też wspomnianą to, o właśnie, to jest z kolei jeszcze inna formuła. Alumni powinni przyzwyczajać się do częstego korzystania z sakramentu pokuty. Mówiliśmy o tym wielokrotnie. Tu tak mnie zatrzymało w tej chwili to przyzwyczajać się.
Tak, ponieważ przychodzą z różnym doświadczeniem. Patrzmy na to, że chociaż kodeks to jest 83 rok, ale na Zachodzie były to już czasy, kiedy sakrament pokuty przeżywał bardzo poważny kryzys, który właściwie w wielu miejscach doprowadził do jego zaniku w tej klasycznej formie, o której Kościół mówi w spowiedzi usznej. Ale nie czarujmy się, to jest też rzeczywistość, która naszego kontekstu polskiego też już bardzo mocno dotyka. Wielu ludzi przestało się spowiadać, czy te spowiedzi są bardzo, bardzo rzadkie. Tu też pogłębiło się to przez pandemię, więc ci, którzy przychodzą do seminarium, mogą znać spowiedź słabo. Bym się nie zdziwił wcale, gdyby się okazało, że jeden czy drugi kandydat do kapłaństwa po spowiedzi w związku z pierwszą komunią świętą pamięta spowiedź gdzieś tam przy bierzmowaniu.
I
może gdzieś jeszcze. Ja mówię o ekstremalnych przypadkach, ale sądzę, że one są. Nie mówiąc o tym, że w kapłańskim życiu też może z tym bardzo, bardzo różnie bywać, tak? I to są okoliczności, które należy brać pod uwagę.
A tak, chciałoby się przywołać powiedzenie pod latarnią najciemniej, tak? A z drugiej strony trudno sobie wyobrazić księdza, który spowiada, sam nie praktykując tego sakramentu. W sensie, mówię oczywiście, nie jedno sobie możemy wyobrazić, ale trudno o właściwe czucie, przeżywanie tego sakramentu, towarzyszenie temu penitentowi.
Ja powiem przewrotnie, że ornitolog nie musi fruwać, tak? To znaczy, być może są też tacy, którzy nie praktykują sakramentu pokuty na sobie, są dobrymi spowiednikami, bo to wydaje mi się jakoś możliwe. Natomiast byłaby to rzeczywiście duża umiejętność, ale na pewno w takim aspekcie moralnym, no byłoby to jakoś takie głęboko zaburzone, tak? Bo jeśli mówimy o tym, że każdy wierny zobowiązany jest przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty, to jeśli kapłan by się nie spowiadał no przynajmniej raz w roku, czy według tego kryterium, no byłby, myślę, takim no, słabym spowiednikiem w tym aspekcie, no słabym świadkiem, tak?
No i oczywiście nie mówimy tutaj o tym, że ksiądz jak każdy może mieć kryzys, może mieć kłopot, problemy różnego rodzaju, również z sakramentem pokuty, bo przecież takie doświadczenia nam towarzyszą i może mieć sam też różne doświadczenia, prawda, jako ten, który się spowiada. No ale właśnie, tutaj to minimum to jest takie, które dotyczy każdego z nas, chrześcijanina, katolika.
Z tym, że z kolei będąc w seminarium, każdy jest zachęcany do takiego rytmu co dwutygodniowego. O takim rytmie mówił w odniesieniu do siebie święty Paweł II, papież Franciszek też mówi na ten temat, że też co dwa tygodnie przystępuje do sakramentu pokuty, więc jakby ta dynamika jest tą, nazwijmy to wzorcową, tak, że ona powinna być pewnym optimum, ale no, sytuacje będą tutaj rzeczywiście bardzo różne. Sakrament pokuty, mówię, w naszym kraju też przeżywa potężny kryzys i nic nie wskazuje na to, aby ta sytuacja miała się zmienić.
Choć na szczęście wciąż są takie obrazki, które ja bardzo lubię, kiedy właśnie zbiera się pierwszy piątek. No nie wspominam już przed świętami, bo to oczywistość, ale chociażby te dni poprzedzające pierwszy piątek, czy sam ten dzień, pojawiają się, może nie kilometrowe, ale jednak kolejki do konfesjonałów, co mnie, raz jeszcze powtórzę, zawsze wzrusza. No i ostatni punkt tego kanonu. Każdego roku alumni powinni odprawić rekolekcję, czyli kolejna taka pomoc w kształtowaniu tego duchownego, który ma wyjść z seminarium i służyć innym.
Zgadza się. Oczywiście seminarium, tutaj jest to zalecenie w kanonie, seminarium te rekolekcje organizuje i zazwyczaj są to rekolekcje nawet, bym powiedział, dwukrotne. Dwa razy w roku seminarium są zazwyczaj rekolekcje, czyli w takim rytmie adwentowym i wielkopostnym, jak w wielu miejscach w Polsce, choć akurat u nas na Śląsku nie jest to praktykowane. Na Śląsku raczej rekolekcje są raz w roku i to niekoniecznie nawet w Wielkim Poście. Więc ten wymóg, który tutaj jest pisany, zresztą pozostałe wszystkie też one są jakby wkomponowane zazwyczaj w seminaryjny regulamin plan dnia.
Ale rozumiem, gdyby ktoś miał taką potrzebę, że chce dodatkowo jechać na rekolekcję i na przykład odbyć je poza seminarium, to ta przestrzeń jest.
Ma 3 miesiące wakacji. Ja sam pamiętam, że rekolekcje ignacjańskie pierwsze odprawiałem właśnie na wakacje, tak, kiedy w ramach swojego urlopu. No, 3 miesiące to jest naprawdę długo. Można ten czas sobie podzielić na różne rzeczy i wykorzystać też dla swojego ducha.
No tak, przestrzeń jest czas również, byle tylko chęć i wola była. My na dzisiaj kończymy i zapraszamy Państwa oczywiście za tydzień. Ksiądz dr Tomasz Relis.
Szczęść Boże.
I Ewa Skrawacz. Kłaniam się.